14. odcinku podcastu Klientomania. Witają Was Maciej Buś
i Piotr Merkel.
I tak wskoczyliśmy w nowy 2016 rok. Za nami 12 miesięcy, które udało nam się całkiem nieźle podsumować w forum callcenter.pl ustami no praktycznie 15 osób. Cieszę się bardzo z tego wszystkiego, co udało się zrobić. Dzisiaj ruszamy z nową partią, z nową pulą tematów. Przyczynkiem do dzisiejszego tematu był raport, jaki został opublikowany przez firmę KPMG pod koniec roku, w drugiej połowie grudnia. A nosił on tytuł "Jeden klik od ubezpieczenia, czy Polacy są gotowi na kanały cyfrowe?".
Tak, i o tym raporcie będziemy mówić, ale będziemy mówić w takim swobodnym, autorskim wyborze. Będziemy trochę go komentować, trochę do pewnych rzeczy tam poruszonych będziemy się odnosić. Będziemy również przywoływać pewne rzeczy, które w samym raporcie może występują słabiej, ale my uważamy, że warto w tym momencie o nim wspomnieć. Oczywiście nie będziemy tego raportu w żaden sposób omawiać szczegółowo. Ten raport broni się sam. No to rzeczywiście mamy taką sytuację, kiedy szacowna firma swoim autorytetem opisuje sprawy, które dla nas, jako dla klientomaniaków, są bliskie, są nasze, my się czujemy w nich dobrze, dlatego chętnie byśmy sobie tutaj skorzystali z okazji i porównali, czy tą perspektywę KPMG, taką chłodną, biznesową, wnobliwą, porównali z naszym trochę partyzanckim podejściem, trochę bardziej takim na luzik.
No to właśnie mówisz o ludziach z lasu, natomiast ja bym się odniósł jeszcze w tym wszystkim do naszego odcinka 9 oraz 12, gdzie rozmawialiśmy o książce Billego Price'a i Davida Jeffiego "Twój klient rządzi". I jak dobrze się tam wczytacie, w e-booka również, na samym początku autorzy określili przyczynek, dla których oni zdefiniowali pewną strategię, strategię B2B, przypomnę. I kiedy zobaczyliśmy pierwszy raz ten raport, zobaczyliśmy pierwsze, powiedzmy, kilkanaście stron tego raportu, to okazało się, że ten raport jakby pięknie wpasowuje się w tą definicję, czy w tą definicję przyczyn, którą zdefiniowali autorzy tamtej książki. Także stanowi ono świetne uzupełnienie po prostu tego, o czym rozmawialiśmy już wcześniej.
Tak, i to nas bardzo cieszy, bo mówię, pewne argumenty, o których Maciek mówi, pewne powody są tak samo przytoczone jako istotne, pewne wnioski z tego wyciągnięte są również przytoczone, natomiast no, pozwalamy, czy zostawiamy sobie prawo takiego dosyć luźnego, autorskiego podejścia, ale właśnie po to, żeby pokazać, jak bardzo klientomanizm, czy klientomania, której jesteśmy piewcami, jak ona bardzo wpisuje się w to, czym żyje świat i jak niedaleko jesteśmy w tym momencie od świata, z czego się cieszymy, no bo to jest też taka przyjemna okazja udowodnienia sobie, że to, o czym rozmawiamy, jest rzeczywiście mainstreamem dzisiejszych rozmów o obsłudze klienta.
A o czym porozmawiamy konkretnie?
Tak, przede wszystkim zaczniemy od tego, od czego zaczyna sam raport, a więc skupimy się na kliencie cyfrowym, postaramy się go zdefiniować, postaramy się zrozumieć, dlaczego to, że klient dzisiaj jest klientem cyfrowym, jaki to ma wpływ, jaki to ma związek z otaczającą nas rzeczywistością.
No właśnie, jaki jest ten klient, tak? Czyli porozmawiamy o różnych typach, różnicach, różnym podejściu do obsługi tych poszczególnych typów, typologii klienta.
Skupimy się również na czym raport się akurat skupia najmniej, a więc poruszymy temat aplikacji mobilnej. Czym jest aplikacja mobilna, dlaczego uważamy, że aplikacja w ogóle jako pewnego rodzaju pojęcie porządkuje ten świat i ma dosyć istotny wpływ również na zrozumienie klienta i jego potrzeb.
O pewnej mapie, a może ścieżce wręcz, którą podąża klient, o związanych z tym emocjach, doświadczeniach i postrzeganiu tego wszystkiego, w czym uczestniczy klient.
I jak, w jakim stopniu to różnicuje, bo te ścieżki tak naprawdę w dosyć istotnym stopniu różnicują i stąd dosyć płynnie przejdziemy do oczekiwań i wymagań, czego klienci różnych typów i na różnych ścieżkach oczekują od obsługi online.
I na końcu pięknie zwiążemy to złotymi radami, jak wykorzystać cyfrowość tegoż klienta.
Tak, i tutaj prawdopodobnie będziemy po raz kolejny, czy w znacznej mierze będziemy przywoływać te rady, które poruszaliśmy już wcześniej, czy które sugerowaliśmy wcześniej, natomiast to tak jak mówię, mamy tutaj sytuację, kiedy możemy podeprzeć się autorytetem i bardzo nam miło, że nasze rady pokrywają się w znacznym stopniu z radami szacownej firmy KPMG. Co więcej, może też to teraz warto podkreślić, ten raport, mimo że dotyczy ubezpieczeń, to on tak naprawdę dotyczy wszelkich branż, bo On bardziej mówi o perspektywie klienta, a nie o perspektywie branży, ale o tym również powiemy już w samym omówieniu.
Nim przejdziemy dalej, chciałbym przekazać Wam jedną bardzo fantastyczną dla nas informację. Otóż nasz odcinek posiada sponsora. Pierwszy raz sponsorem i partnerem naszego dzisiejszego odcinka jest firma Epoka24. Usłyszycie o tej firmie jeszcze nie raz w ciągu najbliższych kilku odcinków. To dzięki niej za chwileczkę będziemy inwestować całkiem spore pieniądze w technologię, która nam pozwoli nagrywać nasze odcinki jeszcze w lepszej jakości. I to tyle reklamy.
I przechodzimy do meritum.
No to co to jest, Piotrze, ten konsument cyfrowy?
I tutaj właśnie zaczynamy od raportu, bo raport świetnie wpisuje się w te nasze rozmowy, tak jak mówimy. On też daje nam na początku takie dobre podparcie, to znaczy przytacza definicję. Konsument cyfrowy, zdaniem raportu, to osoba posiadająca praktycznie przerwany dostęp do lokalnych i globalnych zasobów internetu za pomocą stacjonarnych i mobilnych urządzeń dostępowych. Sama definicja nie jest na pewno odkrywcza, natomiast uznanie, że tak naprawdę taki konsument jest, co więcej, że tak naprawdę większość, czy rosnąca grupa, rosnąca część populacji, to są właśnie tego typu konsumenci, to jest również pewnego rodzaju potwierdzenie faktu, że czy nam się to podoba, czy nie, świat się zmienił i tak jak kiedyś mogliśmy mówić o pewnej grupie, pewnej awangardzie ludzi, którzy są klientami cyfrowymi, mówiliśmy również o cyfrowym wykluczeniu, to teraz możemy powiedzieć, że tak naprawdę z perspektywy biznesu musimy zrozumieć, że cyfrowość stała się normą. Konsument cyfrowy stał się podstawową jednostką obsługiwaną i tak naprawdę wokół tego klienta musimy koncentrować swój biznes i swoją strategię.
Ale czy to miałoby oznaczać, że nie ma już wykluczenia cyfrowego, nie ma wykluczenia internetowego? Czy to oznacza, że wszyscy są już faktycznie cyfrowi, nie ma klientów, nazwijmy to, niecyfrowych?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem to dokładnie to oznacza i jak się zastanowimy, i oczywiście to jest kwestia takiego poczucia, czy może perspektywy trochę, czy przyjęcia pewnej perspektywy. Ja nie twierdzę, że nie ma ludzi, którzy nie korzystają z urządzeń mobilnych, czy nie są online. Natomiast jeśli podążymy dalej tropem tej definicji KPMG i tam się przywołuje również, co ten klient cyfrowy robi. On wykorzystuje internet, wykorzystuje urządzenia dostępowe do komunikacji, poszukiwania informacji, rozrywki, publikowania konsumpcji treści, przechowywania swoich danych, wykorzystania zewnętrznych mocy obliczeniowych, kupowania produktów i usług, zarządzania nimi i tak dalej, załatwianie wielu spraw, to tak naprawdę, jeśli się zastanowimy, to nawet fakt, że ktoś wysyła SMS-y, świadczy o tym, że już zaczyna być cyfrowy. A ja od dłuższego czasu obserwuję to nawet wśród swoich znajomych i rodziny, że tutaj ta granica pozorna, że są ludzie, którzy, nie wiem, są ludzie młodzi, którzy z tego korzystają, są ludzie starsi, którzy są generalnie na nie, to już jest nieprawda. To już nawet osoby 80-kilkuletnie potrafią swobodnie korzystać z dogodności maila, z dogodności SMS-a, z dogodności smartfona. Aplikacje stały się coraz prostsze i coraz bardziej wszechogarniające i to powoduje, że tak naprawdę można przyjąć założenie, że wykluczenie cyfrowe jest raczej wyjątkiem niż regułą.
Pewnie nie mogę do końca konkurować z KPMG i z jego, szczególnie z badaniami, szczególnie jeżeli to badanie ma metodologię, ma pewne jakby uwarunkowania bardzo twarde. Natomiast ja myślę, że warto byłoby spojrzeć na ten świat cyfrowy i na konsumenta, czy na cyfrowość konsumenta, nas jako konsumentów, troszkę od innej strony. Zobaczymy, na ile mi się zgodzisz, ale pozwolisz, że będziemy też troszkę, Piotrze,
Będziemy w sporze,
to przynajmniej oby to było konstruktywne. Ja to widzę w ten sposób. Cyfrowość nas faktycznie na swój sposób osacza, a na pewno nas otacza. To znaczy trudno na pewno stwierdzić, że internetu nie ma. To znaczy internet jest wszędzie, on stanowi pewien kontekst funkcjonowania i on wdziera się wszędzie, gdzie się tylko da, praktycznie w każdą, zaryzykuje w każdą sferę życia.
Co więcej, zauważam coraz, że on od pewnego momentu zaczyna wkraczać również poza nami. Znaczy bez naszej aktywności my już naprawdę nie musimy korzystać z internetu, bo wystarczy, że nasza lodówka korzysta, albo nasz licznik urządzeń, albo nasz samochód. I oczywiście to są nowinki do pewnego stopnia, Ale od pewnego stopnia to już nie są nowinki. To już jest po prostu bieżące. Płacimy nawet kartą i często ta karta jest podłączona do internetu, w związku z czym jesteśmy mobilni, jesteśmy cyfrowi.
Okej, ale mamy z jednej strony mamy te uwarunkowania, czyli to, że ten internet stał się powszechny, czyli w przeciwieństwie do tego, co było lat temu, bodajże w latach 50., 60. powstał internet jako taki. I na początku on był całkowicie niedostępny, był zastrzeżony tylko dla wojska, potem dla uczelni wyższych. Ja pamiętam jeszcze bardzo dobrze modemy, gdzie się wdzwaniało i 56 kilo to było wszystko, co można było osiągnąć. Tak? Potem były pierwsze możliwości w cudzysłowie stałego internetu. Do tego, że dzisiaj jesteśmy w stanie w mieszkaniu prywatnym mieć 150 megabitów i to już jest, można powiedzieć, coś, co nam pozwala robić rzeczy niesamowite.
I myślę, że nawet to jest inny znacznik, czy inny wyraz tej naszej cyfrowości, czy internetowości. Zauważ, co się dzieje, kiedy internetu nie ma.
Tak.
Bo o ile kiedyś można sobie było wyobrazić sytuację, że nie mamy telefonu, nie mamy internetu, to teraz w sytuacji, kiedy tego dostępu nam zabraknie, to zaczynamy się czuć źle. Oczywiście ja nie mówię o sytuacjach typu wakacje, kiedy godzisz się na to, że nie ma internetu, tak jak kiedyś godziłeś się, że nie ma telewizji, to coraz częściej to zaczyna być też kryterium wyboru. My wybieramy miejsca, gdzie jest dostępny internet, porównujemy na przykład ofertę hotelową czy pensjonatów pod kątem, jaki dostęp nam zapewnią, czy w ogóle tam ten dostęp jest, czy jakie są parametry, jaka jest cena. I to już zaczyna być standard. Znaczy zaczynamy obserwować wśród ludzi takie zjawisko wręcz strachu przed byciem offline. Tak? Bycie offline zaczyna być nerwicą.
Okej, wróćmy do tego, bo to faktycznie, ja się zgadzam z tym, że pożądanie internetu jest tak duże, że może nie być prądu, ale internet być musi.
Tak, i ja bym idąc tym wątkiem i trochę przywołując raport, bo rzeczywiście już ja bym nie dyskutował to, czy jesteśmy mobilni, czy nie, czy jesteśmy online, czy nie, bo tutaj przyjąłbym takie, oczywiście mówię, można z nim lekko dyskutować, chociaż no fakty mówią za siebie, choćby liczba urządzeń mobilnych, która już dawno przekroczyła liczbę obywateli, czy liczbę mieszkańców globu, ale również no tutaj mamy w raporcie przywołane pewne statystyki. Te statystyki też powodują, że po pierwsze ta liczba użytkowników jest znacząca, po drugie, że sposób funkcjonowania w świecie, i to nie tylko mówi o świecie takim, nazwijmy to obsługowo-biznesowym, ale również w świecie prywatnym, to już jest coraz częściej właśnie różnicowany wokół tego, jak do czego korzystamy, jak wykorzystujemy, za pomocą jakich urządzeń tam wchodzimy, co w tym internecie robimy, czy to, gdzie z tego internetu korzystamy. I tam w raporcie odpowiednie slajdy można sobie obejrzeć. Nie chcielibyśmy ich omawiać, bo trochę ich jest dużo.
Ale polecamy zajrzeć, to znaczy jakby polecamy raport. Raport ma, jeżeli dobrze pamiętam, 80 stron. Jest co czytać, jest to kupa naprawdę bardzo fajnej informacji, bardzo konkretnych liczb, które Wam się przydadzą.
I też od razu powiedzmy, że to nie jest raport jakiś unikalny w sensie swojej, czy to zasobności, czy wniosków, które przytacza. Nam ten raport, oczywiście jest to jeden z wielu raportów, które krążą, zresztą krążą w sieci notabene, a więc też dostajemy się do niego cyfrowo, ale jest to raport, który bardzo ładnie pokazuje, że to ja pamiętam ze studiów, takie podejście typu case study, czyli analiza przypadku, to był bardzo dobry sposób tłumaczenia pewnych zjawisk w oparciu o konkretny przykład. I moim zdaniem ten raport pokazuje, jak można konkretną branżę w oparciu o takie dobre badanie opisać, ale równocześnie wnioski dotyczące tego badania można rozciągnąć zupełnie na inne branże i zupełnie inne dziedziny biznesu. Zresztą o tym mówią sami autorzy raportu, że tak naprawdę coraz częściej klienci mają taki naturalny switch, naturalne przejście od branży do branży i to podejście takie tradycyjne, że branża ubezpieczeniowa różni się od bankowej, a bankowa się różni od utility, a utility się różni, nie wiem, od rozrywki, powoli przestaje być rację bytu. Bo tak naprawdę to klienci się różnią między sobą w swoich potrzebach i profilach, natomiast ich postrzeganie branży zaczyna być dokładnie takie same. Czyli jeśli ktoś się przyzwyczaił do czegoś w bankowości, to zaczyna tego czegoś szukać w pozostałych branżach. I w tym sensie raport jest ciekawy, bo na jego podstawie można sobie przeanalizować jedną branżę i wyciągać wnioski dotyczące branż pokrewnych, a nawet bardzo odległych.
I tu się stuprocentowo z Tobą zgadzam. To znaczy, o tym już wcześniej mówiliśmy w poprzednich odcinkach i to nie jednym, a kilku, że doświadczenia wynikające na przykład, nie wiem, z branży telekomunikacyjnej, chociaż branża telekomunikacyjna ostatnio dostała też po głowie, Nie wiem, czy zauważyłeś, też parę dni temu wrzucałem na newsa, na komunikat Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który w końcu się zorientował, czy w końcu dostał, podobno dotarły do niego informacje o tym, że jakość obsługi klienta w telekomach no, pozostawia trochę sporo do życzenia. Ale dobra, w każdym razie wyobraźmy sobie tą dobrze zorganizowaną obsługę klienta, tą faktycznie najlepszą, i ci sami klienci zaczynają, przecież oni są tak samo użytkownikami innych usług, innych klientami innych firm, a nawet przecież urzędów państwowych, i teraz ci sami klienci zaczynają pożądać, oczekiwać, wymagać wręcz dokładnie tej samej obsługi od innych, od tychże instytucji.
Ale to również wynika z takiego pewnego właśnie poczucia standardu, co jest standardem, co nie, i zauważmy, że tutaj technologia, która wkroczyła w nasz świat, i nawet jeśli to się odbyło gdzieś poza naszymi placami, czy bez udziału naszej świadomości, bo w końcu pamiętajmy, że iPhone to jest kwestia ostatnich 6 lat bodaj. Wcześniej nie było iPhone'ów, nie było smartfonów, a teraz one są. Google Mapsy, które dzisiaj każdemu służą, kiedyś tego nie było. Więc zauważmy, że taki ten wszechogarniający rozwój technologii spowodował, że my oczekujemy pewnych rzeczy jako naturalnych. Tak jak mówię, oczekiwaliśmy, czy oczekujemy zasięgu, że ten zasięg jest. Tak samo oczekujemy, że jeśli jest jakaś aplikacja mobilna, to do tej aplikacji możemy wejść. Jeśli aplikacja mobilna daje nam pewną funkcjonalność, to zakładamy, że wszyscy, którzy takie aplikacje mają, to nie są aplikacje po to, żebyśmy oglądali zdjęcia prezesów, chociaż i takie aplikacje pamiętam z dawnych czasów, tylko to są aplikacje, które dają nam konkretną korzyść, konkretny walor. Tak? I w tym sensie to przenikanie następuje. Ale ja sobie tu pozwoliłbym jeszcze trochę właśnie się skupić na tym pierwszym wątku, bo on jest dla nas szalenie ciekawy właśnie po to, żeby zrobić dobre wprowadzenie. Czyli tak, my chcemy, czy korzystając z okazji, że ten raport powstał, też chcemy się do niego odwołać jako takiego pewnego dobrej praktyki. Czyli to jest raport, który na początku zaczyna od zdefiniowania świata, który nas otacza, i właśnie wprowadza takie pojęcia jak konsument cyfrowy, potem wprowadza statystyki, które potwierdzają, że ten konsument cyfrowy jest faktem, że ilość konsumentów tak zwanych cyfrowych to jest znacząco duża, a nawet no, w przeciągu, tam jest takie stwierdzenie bardzo, bardzo ciekawe, że w przeciągu ostatnich 4 lat liczba osób, które skorzystają nieprzerwanie z mobilnego czy stacjonarnego internetu wzrosła 7-krotnie. Czy to jest właśnie to potwierdzenie liczbowe, statystyczne tego, o czym rozmawiamy. Jednocześnie jest również predykcja, że w roku 2020 ponad połowa ludzi będzie korzystała z internetu wciąż. Nie sporadycznie, tylko będzie traktowała to jako naturalne powietrze, które ich otacza, co oczywiście przekłada się na obsługę, bo nagle się okaże, że telefon call center, no fajnie, tylko ludzie przywykli do trochę innego sposobu komunikacji, więc to będzie miało wpływ również na tę branżę, nazwijmy to obsługową.
Ja się zgadzam, natomiast musimy zwrócić uwagę tak, że kierunek jest bezwzględnie cyfrowy. Natomiast mamy, i pewnie o tym za chwileczkę będziemy rozmawiać, kiedy dojdziemy do tematu typologii. Natomiast mamy klientów, którzy są faktycznie fanami takich rozwiązań i już dzisiaj praktycznie są online, i to dosłownie 24 godziny na dobę, a jeżeli nie online, to są cyfrowi, tak? Są przecież opaski specjalne, które mierzą ci tętno i monitorują ciebie 24 godziny na dobę.
Ja już nie widziałem dawno biegacza, który by nie miał jakiegoś cyfrowego urządzenia, któremu coś mówi.
No ale słuchaj, trening bez endomondo się nie liczy. Podobno już pielgrzymka bez endomondo się nie liczy, tak? Więc, ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że my w tej audycji i jako klientomaniacy mówimy o kliencie. Nieważne, czy on jest cyfrowy, czy on nie jest cyfrowy. On żyje w świecie cyfrowym, ale są osoby, które nie są cyfrowo z różnych powodów, bo albo są faktycznie wykluczone, albo mają, albo robią to na zasadzie buntu, tak jak, nie wiem, przykładowo są miejsca, które są wyłączone celowo, są ludzie, którzy nie mają telewizora, bo mają takie wewnętrzne przekonania, nie chcą mieć dzisiaj telewizora, i w tym świecie cyfrowym oni się z jakiegoś powodu zdecydowali na taki styl życia i na odcięcie się od tej cyfrowości.
Tylko moim zdaniem właśnie to, co mówisz o telewizji, to jest bardzo dobry przykład, bo on też pokazuje to, że ktoś nie lubi telewizji, czy że ktoś znajduje czas, czy znajduje w sobie siłę i czas, żeby się od telewizji odciąć, to ja z tym nie polemizuję. Uważam, że takich ludzi jest dosyć dużo, co nie zmienia faktu, że media typu telewizja są mediami powszechnymi. I w tym sensie jeszcze raz wracam do definicji cyfrowego klienta, którą przywołuje raport, a mianowicie, że To już jest standard. Znaczy, konsument cyfrowy jest standard. Zaraz przejdziemy właśnie do rozdziału, który powie, że oczywiście to nie znaczy, że wszyscy są jednacy, że jednak są te aspekty. Natomiast trzeba zrozumieć, że żyjemy w światach cyfrowych, żyjemy w światach w świecie mobilnym i w związku z tym to też gdzieś tam przywołałem taki przykład z internetu wzięty, że nie ma dzisiaj strategii dla klienta cyfrowego. Po prostu jest strategia biznesu w czasach cyfrowych i to trzeba zrozumieć, że to nie jest jakiś ewenement, że gdzieś pojawiają się większe lub mniejsze grupy cyfrowych klientów, tylko tak naprawdę klient jest z definicji cyfrowy, choć nie wszyscy z tego korzystają lub nie wszyscy korzystają z tego w ten sam sposób i w tym samym stopniu, a nawet trafiają się tacy właśnie ludzie z lasu, którzy mówią, nie, my jesteśmy poza i my będziemy próbowali żyć bez tego cyfrowego świata i ja się z tym zgadzam.
I mi by zależało, żebyśmy to podkreślili, tak? Że jakby to cyfrowość to nie jest to, że każdy faktycznie jest podłączony do internetu, każdy ma RJ45 gdzieś ma w ciele takie gniazdo. Nie, jest to pewne środowisko, w którym my żyjemy. Ten internet, ta informacja, to wszystko istnieje, ale nie każdy z tego korzysta z różnych powodów.
Nie każdy z tego korzysta bezpośrednio.
Tak.
Bo pośrednio zaczynam mieć taką świadomość, że trochę złudzeniem jest, że można żyć bez telewizji, czy złudzeniem jest, bo nawet jeśli ta telewizja nas nie dotyczy, to dotyczy na przykład ludzi, wśród których przystajemy i to one kształtują opinię publiczną, w związku z tym jej wpływ na nasze życie jest o wiele większy niż nam się wydaje i podobnie z cyfryzacją. Ale to jest teraz dobry moment do przeskoczenia do typologii.
Skoczymy.
Bo tak jak mówię, kolejnym wątkiem, który jest bardzo ciekawie jest ujęty w tymże raporcie i który też stanowi właśnie tego pokazanie takiej dobrej biznesowej praktyki, jest próba nie tylko zdefiniowania, ale takiej pogłębionego zrozumienia, co to znaczy konsument cyfrowy. I tutaj punktem wyjścia, o którym ty wspomniałeś trochę, jest to, że zaczynamy rozumieć, że różni ludzie korzystają z internetu czy z cyfrowości w różny sposób i z różnych powodów i w związku z tym możemy sobie uporządkować ten świat wokół pewnych takich archetypów, pewnych takich idealnych, to się ładnie nazywa typy idealne, użytkowników. Oczywiście nikt z nas pewnie nie wpisuje się w 100% w idealny typ, ale no trochę w pewne stereotypy. I tutaj akurat są przywołane cztery takie grupy, heavy user, czy też entuzjasta, jest pragmatyczni użytkownicy, rozsądni, czy sceptycy. One stanowią różną liczebność i pewnie mają różną liczebność i pewnie różnie by się to w różnych branżach przekładało. Chociaż tutaj właśnie mam wątpliwość, czy w różnych branżach rzeczywiście takie rozróżnienie jest. To nie jest tak, że jeśli ktoś jest heavy userem w jednej branży, to prawdopodobnie będzie heavy userem w drugiej branży.
Ja myślę, że tak jest. Tak, jak mówisz. Bo
chociaż oczywiście tutaj też popyt daje pewne ograniczenia, no bo jeśli sama branża nie jest cyfrozowana, no to trochę trudno jest być entuzjastą.
Tak, ale z kolei jeżeli powiedzmy mamy grupę, która jest w której, na przykład grupę wiekową, bo ta grupa wiekowa mimo wszystko póki co jeszcze dosyć mocno determinuje, że na przykład tych entuzjastów w grupie wiekowej powiedzmy 18 35 czy tam 29, nie wiem jak tam to się liczy, będzie zdecydowanie więcej, tak? Niż pragmatyków czy sceptyków, tak?
Maćku, ja to w 100% popieram to, co mówisz, tylko właśnie między innymi takie podejście typologiczne również burzy pewien mit. Znaczy do tej pory traktowaliśmy ludzi według kryteriów socjodemograficznych. Zaczęło się od tego, że uznaliśmy, że wiek różnicuje, że adres różnicuje, że są pewne cechy mężczyzna, kobieta, które różnicują nas jako klientów. Natomiast podejście takiej typologii, typów użytkowników, trochę burzy ten porządek. To znaczy ono mówi, oczywiście wśród heavy userów, czy entuzjastów jest więcej ludzi młodych czy starych. Mhm. Tylko to nie ma znaczenia, czy jesteś młody czy stary, tylko znaczenie ma to, jak podchodzisz do internetu i za pomocą pewnych kryteriów, takich jak wiek, miejsce społeczne, zawód, wykształcenie i tak dalej, możesz określić swoje prawdopodobieństwo, czy należysz do tej grupy, czy nie. Natomiast jeszcze przywołuję tutaj badania, któreśmy robili w trochę innym ujęciu w ramach grupy energetycznej, jeśli chodzi o potrzeby klienta, takie nazwijmy to obsługowe. I tam też żeśmy skupili się na takiej typologii. Bo uznaliśmy, że takie podejście typologiczne, czyli budujemy sobie pewien wzorzec i w oparciu o ten wzorzec próbujemy znaleźć kryteria, które różnicują nam grupę, czy taka segmentacja tak naprawdę behawioralna. I to zaczyna mieć siłę, to zaczyna rzeczywiście funkcjonować, bo to nam pozwala dosyć jasno określić, czy Jan Kowalski jest w grupie A czy w grupie B. Jeśli jest w grupie A, to bardziej go różnicuje niż to, czy on jest młody, czy on jest stary. Bo my ofertę potem robimy pod te typy, a nie robimy pod wiek czy pod płeć.
Dokładnie tak. Bardzo ważne jest to, żeby spojrzeć na rynek. To się tu mówimy, znowu wracamy troszkę do punktu wyjścia, czyli do naszej definicji klienta cyfrowego i do nas w kategorii, dajmy na to, że mamy jakąś markę, reprezentujemy jakąś markę, czy zarządzamy doświadczeniem klienta. W naszym portfelu klientów mamy bardzo często klienta bardzo zróżnicowanego, czyli powiedzmy przysłowiowo od 16-latka do 80-latka, tak? Czy właściwie mamy pełen przekrój. Weźmy pod uwagę chociażby bank, tak? O ile nie jest to bank typowo cyfrowy, oczywiście mocno upraszczając teraz, tak? Gdzie mamy, który jest nastawiony na określoną grupę wiekową, fanów właśnie rozwiązań mobilnych, ale mamy w tej grupie zarówno tych entuzjastów, którzy będą eksperymentować, będą bardzo chętnie korzystać z bankowości elektronicznej, mobilnej, jeżdżących po ulicach bankomatów i nie wiadomo co jeszcze, i będziemy mieć sceptyków, dla których jedynie marmur w banku będzie gwarancją solidności i stabilności tej instytucji.
Chociaż jednocześnie ci sceptycy, czyli te osoby, które wolałyby to robić w marmurach, one też korzystają z internetu.
Właśnie o to chodzi, że oni dzisiaj korzystają z tego, z takiego, a nie innego modelu, bo mają pewien system przekonań. Coś zbudowało ich przekonanie, oni jeszcze nie doświadczyli być może wygody, jaka jest. Natomiast pewnie każdy, kto nas słucha, ma w swoim gronie kogoś znajomego, starszego, kto, nie wiem, rok temu pisał, nie używał telefonu komórkowego, dzisiaj używa, nie używał komputera, dzisiaj ma konto na Facebooku. I takich przykładów jest bardzo, bardzo wiele, więc te rzeczy się zmieniają. I ta cyfrowość naszego społeczeństwa, uważa, ona jest i ona będzie ewoluować. Więc nie możemy stworzyć, tak jak kiedyś jeszcze się robiło, że przygotowywało się ofertę dla wybranej grupy klienta i ona była sztywno dopasowana i nie miała tak naprawdę żadnego marginesu prawo w lewo. Ono musi mieć ten margines ze względu na to, że zachowania klientów zmieniają się dużo szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, do tej pory.
Ale to zauważmy, że czy ta typologia, ona ma te swoje ograniczenia. Znaczy zauważmy, że te typy mają sens w badaniach statystycznych. Rzadko kto jest czystym typem. Rzadko kto jest czystego rodzaju sceptykiem, który w 100% pokrywa się z profilem, o którym tu mówimy. Bardziej tu chodzi właśnie o pewnego rodzaju profilowanie. Ale też zauważ to, co powiedziałeś przed chwilą, to jeśli odnieślibyśmy to do branży call center. I na ten temat, że to żeśmy rozmawiali, dlaczego nie lubię call center lub dlaczego lubię call center. Tutaj też mamy typ. Tutaj też mamy typy i profile ludzi, dla których call center, i to już nie ma problemu technologicznego, bo zakładamy, że technologia call center czy telefony są standardem od lat. Nie mówię o rynku amerykańskim, ale nawet na rynku polskim to jest standard od lat. Tam też mamy profile, tam też mamy taką typologię. I dlatego między innymi przywołujemy ten wątek przy omówieniu raportu, że on oprócz tego, że fajnie opisuje konkretny segment ubezpieczeniowy, to tak naprawdę jest tym też pewnego rodzaju mądrość i jakby znak czasów opisu biznesu, jaki zaczyna obowiązywać. Właśnie biznes zaczyna coraz mniej mówić o segmentach zdefiniowanych wokół kryteriów socjodemograficznych, a coraz częściej opiera się o typach.
Tak, ale
segmentacja oparta jest o typach, o typologii, ale każdy z tych typów jest pewnego rodzaju idealnym uproszczeniem, które ma sens do analiz, do przygotowania ofert, natomiast potem w rzeczywistości musi być stosowany z pewnego rodzaju luzem i dopasowaniem, że konkretny Kowalski to on tak jest trochę typ A, ale jednocześnie ma elementy typu B, a jeszcze w niektórych sytuacjach może się okazywać, że on jest tak naprawdę entuzjastą.
Dwie takie uwagi mam. Wspomniałeś o call center i o pewnych typologiach. Ja też jest coś takiego i są różnego rodzaju typologie osobowe, których niestety, dzisiaj mówię niestety, bo sam kiedyś tego uczyłem, trenerzy uczą, w jaki sposób zachowywać się względem różnych typów, czyli tworzymy pewne takie schematy, które być może kiedyś były krótką ścieżką, bardzo prostą ścieżką, żeby nauczyć kogoś, w jaki sposób ma prowadzić rozmowę. Popatrzmy dzisiaj na ten wykres, na tą typologię, na ten wykres, który jest na stronie 19, czy 20, przepraszam, spójrzmy na to jako na zdjęcie, czyli to jest pewien obrazek, czyli co firma KPMG, czy jakakolwiek inna firma widzi w danym momencie, I teraz patrzę, mam entuzjastów, mam rozsądnych scyfryzowanych, mam pragmatyków, mam sceptyków. I teraz mając świadomość nawet procentowo, jak się rozkłada ten ruch, ja mogę podjąć konkretne działania w taki sposób, żeby te osoby dostały to, czego potrzebują, a nawet wymusić, w cudzysłowie wymusić, przesunięcie ich do tego, żeby im było łatwiej, czyli żeby dostarczyć im doświadczenia, dzięki któremu oni się przekonają, że coś jest dla nich wygodniejsze, a dla nas tańsze. Bo to też się do tego sprowadza.
Tutaj też zahaczamy o wątek, któryśmy poruszali w odcinku bodaj 12, czy nawet wcześniej w 9, czyli poznaj mnie, zrozum mnie. Tak. To jest nic innego jak próba z takiego zdefiniowania klienta, jako pewnego rodzaju profilu, żeby oferta, czy to produktowa, czy obsługowa, była dopasowana do tego konkretnego profilu i żeby przesłanie, czy komunikacja konkretnych korzyści, konkretnych informacji, żeby trafiała dokładnie do tego profilu, jeśli chodzi o sposób rozumowania, o to, co, na czym mu zależy, o wartości, które reprezentuje, o potrzeby i o parę takich rzeczy, nazwijmy to behawioralnych. Tak? Ale dlatego mówię, to odsyłamy do raportu, tam to jest opisane bardziej szczegółowo, można się z tym zapoznać, można oczywiście sobie z tym dyskutować, natomiast tak jak mówimy, to co nas bardzo intryguje i co nam się podoba, to jest to, że w ogóle samo to podejście typologiczne, to jest pierwsza rzecz. Druga, że uważamy, że tutaj branżowość ma mniejsze znaczenie, bo prawdopodobnie te typy korzystania z internetu, one się pokrywają, branża do branży i tutaj odchyleń jakichś większych nie ma, więc to nie tylko można to wykorzystać również w innych branżach. No i kolejna rzecz, która się z tym wiąże, to jest to, że chyba każdy z nas dla swojego biznesu taką typologię musi sobie zrobić. Musi sobie po prostu przejść od myślenia schematycznego segmentacji, tej tradycyjnej, typu, nie wiem, złoty klient, brązowy klient, srebrny klient, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, do takiego myślenia typologicznego. Jakie mamy typy klientów, ile tych typów jest, czy ich jest 4, czy ich jest 10, czy są warianty, jakie są proporcje, co tak naprawdę powoduje, że ci ludzie do tych typów należy, jak ich zidentyfikować, jak do nich dojść z komunikacją i tak dalej, i tak dalej.
Okej, okay. Odsyłamy Was do slajdu 20, czy do właśnie do serii, do serii tych slajdów, a my idziemy dalej.
My idziemy dalej i jest taki moment, kiedy rozmijamy się trochę z raportem lub od niego odchodzimy, bo ja tutaj szczególnie zwróciłem uwagę na jedną rzecz, o której raport może mówi mniej, a która mnie jako praktyka bardziej i dotyczy i bardziej uczuje. To jest kwestia aplikacji, czy w ogóle podejścia, czy definicji, bo tak, klient we współczesnym świecie, ten klient cyfrowy, też ma pewnego rodzaju specyficzny interfejs. I ten interfejs nazywa się aplikacją. Tu oczywiście same aplikacje, jeśli sobie zajrzymy do Wikipedii, ja próbowałem wrzucić Wikipedia, co to jest aplikacja, to tam ona, ta definicja jest dosyć enigmatyczna, bo tam jest powiedziane, że aplikacja to jest kawałek programu. Natomiast w moim odczuciu aplikacja zaczyna być trochę takim bytem samym w sobie. Znaczy, zaczynamy żyć w świecie, że prowadziliśmy jeszcze z Maćkiem taką rozmowę offline'owo, na zasadzie to kto, z jakich ty aplikacji korzystasz? Po pierwsze, że moje aplikacje, to co mam na ekranie smartfona świadczy o mnie i tutaj się wymieniamy, a ja mam taką aplikację, ja mam taką i to też zauważcie, że to oddaje również, trochę nas charakteryzuje. Z jakich aplikacji korzystamy, z których korzystamy częściej, z których korzystamy rzadziej, ale korzystamy z aplikacji. Co więcej, każdy z nas ma ograniczoną pojemność, już nie mówię o telefonie, ale nawet w głowie i są aplikacje, do których sprawdzamy i stwierdzamy, nie, to nie jest nasze. To jest trochę tak jak z kuchnią, tak? Ktoś spróbował kuchni tajskiej i stwierdził, nie, to nie są moje smaki, dziękuję, wolę kuchnię polską, jednak ten smalec to jest soczyste, tak jest. To ja to wolę, tak? I to same z aplikacjami. Aplikacje zaczynają też mieć swoje walory i zaczynamy trochę patrzeć na świat poprzez aplikacje i zaczynamy trochę te ograniczenia i wygodę przedkładać nad możliwości poznawcze, no bo ileż aplikacji możemy sprawdzić.
Ale ile tych aplikacji jest? No po prostu
jest ich tysiące.
Aplikacja jest na wszystko. Już w tej chwili mamy aplikację na wszystko i ja tu się odniosę do slajdu z kolei, który, bo mówisz, że trochę odchodzisz, ale na slajdzie numer 8 jest chociażby zastosowanie. I to jest takie fajne kółeczko, gdzie pokazuje, gdzie, w jakich miejscach i przy okazji czego tak naprawdę z tego smartfonu czy z aplikacji w ogóle korzystamy. Mhm. I to jest fantastyczne. Słuchaj, 65% w łazience.
Tak, tylko to jest właśnie ten wątek, który ja bym pogłębił. Na zasadzie takiej, że po pierwsze, ten raport mówi głównie o cyfrowym kliencie, a jednocześnie tak naprawdę mówi o kliencie mobilnym. Bo coraz częściej mówi tak, ale my tak naprawdę nie interesują nas ci, którzy wchodzą na www, czy wysyłają SMS, tylko interesują nas ci smartfonowi.
Tak jest.
Smartfon czy tablet to jest nic innego jak aplikacja. Oczywiście my sami zaczynamy dostrzegać, że na naszych smartfonach my coraz rzadziej korzystamy, nie wiem, na przykład z takich aplikacji generycznych typu nawet portal. O ile na www wchodzi się w portal, żeby zobaczyć wiadomości, to na smartfonie to już nie działa. Na smartfonie się korzysta z aplikacji konkretnego dostawcy, która nam porządkuje ten świat i dostosowuje go do naszego małego ekranu i do naszej małej pojemności. To samo dotyczy przeglądarki. My już nie szukamy w przeglądarce czegoś, tylko jeśli szukamy rozkładu jazdy, to mamy aplikację do rozkładu jazdy. Jeśli szukamy podróży, to mamy aplikację do planowania podróży. I w tym sensie mówię, że wprowadzenie pojęcia aplikacji do tej całej dyskusji jest o tyle ciekawe, że to zaczyna być takie miejsce, gdzie styka się klient z firmą.
Tak? Ładnie tak.
I firma, jeśli chce zrozumieć klienta i chce mu dostarczyć pewną wartość, to musi to sprowadzić do poziomu takiej właśnie użyteczności, a takim miernikiem tej, czy emanacją tej, takim wyrazem tej użyteczności jest właśnie aplikacja. To aplikację oceniamy. My nie oceniamy firmy. Zauważ, co się stało w zeszłym roku, kiedy banki w Polsce zaczęły wypuszczać aplikacje mobilne. Zaczął chyba AliorSync i to była taka pierwsza aplikacja dosyć silna, chociaż ona już teraz z perspektywy dzisiejszego czasu to ona trochę co innego dawała, bo ona tak naprawdę dawała pewien profil banku, ale za chwilę zrobił się wysyp aplikacji ING najpierw, potem mBank, potem gdzieś Bank Millennium i te banki zaczęły tak naprawdę mówić, to jest produkt, to moja aplikacja jest moim produktem i to tym chcę przyciągnąć klientów do siebie, pokazując im, że dzięki konkretnej aplikacji ja im daję pewną wartość dodaną, pewien porządek, pewną korzyść.
To jedno jest z jednej strony tak, ale zobacz, jak te aplikacje, o których mówisz, też ewoluowały. Przypomnijmy sobie, jak wyglądały pierwsze aplikacje banków, jakie były skomplikowane, a dzisiaj jakie one są, niektóre są no, tak proste i tak użyteczne, że aż miło.
Ja pamiętam, że to pierwsze aplikacje lat temu, chyba 5, to w energetyce pojawiły się takie, to bardzo mi się podobało, takie aplikacje firmy, każda firma chciała mieć swoją aplikację, tylko to były aplikacje takie pod tytułem, tu są zdjęcia prezesów, tu jest mapa naszego zasięgu, czyli takie rzeczy, które są kompletnie nieistotne dla użytkownika, natomiast bardzo istotne z perspektywy PR-owej, więc zakładam, że to były aplikacje, które właśnie były tworzone na zasadzie, coś żeśmy słyszeli, wszyscy mają aplikacje, to my też będziemy mieli aplikację i w naszej aplikacji będziecie mogli zobaczyć na przykład, jakie to dokumenty rządzą naszą firmą.
Wiesz co, to jest jedna sprawa, a z drugiej strony my sobie chyba, ja mówię jako świat, tak, nie radziliśmy do końca z bezpieczeństwem, nie do końca ufaliśmy, bo zobacz jaka jest dzisiaj różnica, że dzisiaj zaufaliśmy w końcu odciskowi palca i powiedzmy chyba oprócz iPhone'a też zdaje się, że Samsung ma też czytnik linii papilarnych. Jesteśmy w stanie się autentyfikować do aplikacji przez przyłożenie palca do czytnika. Mhm. I to jest super.
Tak, i ten wątek, mówię, tu bym zaparkował, natomiast też bym odesłał, jest znowu w sieci, do której się odwołujemy, jest mnóstwo raportów takich użytkowych dotyczących korzystania z aplikacji. Ja pamiętam taki raport, czytałem z pół roku temu, dotyczący rynku amerykańskiego. Już nie mówię tam o rozkładzie, który system operacyjny jest i tak dalej, który jest korzystny, ale na przykład tam były badania takie czysto statystyczne, ile aplikacji znajduje się na moim telefonie, do ilu aplikacji sięgam w ciągu dnia, ile aplikacji sobie nowych ściągam i kiedy, po ilu próbach porzucam daną aplikację, bo tutaj też mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy aplikacja nas kręci, ale po 3, 4, 5 skorzystaniach my uważamy, nie, to nie jest dla mnie, to wyrzuca. Tak? I albo to trzymam jeszcze na telefonie na zasadzie takiej, a co tam może kiedyś zajrzę, ale to chyba każdy z nas ma na swoim smartfonie takie aplikacje, do których nawet nie zagląda.
Tak jest.
One są, bo tam się kiedyś umieściły, więc pytanie, czy to jest sukces, czy to jest porażka tego, który tą aplikację zamieścił. A z drugiej strony zauważmy, że w aplikacjach no, mamy tą sytuację obsikania rynku. Czyli pierwszy, kto wejdzie ze standardem i powie, ta aplikacja jest dobra, to jednocześnie tworzy pewnego rodzaju standard. Tak? To znaczy trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś wejdzie z lepszym Facebookiem w czasach, kiedy Facebook jako Facebook zdobył pewną palmę pierwszeństwa. Oczywiście pojawiają się inne modele, że już nie smartfon, ale na przykład Snapchat albo coś podobnego, ale Instagram, ale one też trochę co innego oferują. Czyli to już nie jest takie...
Do czegoś innego one służą.
Tak. Ale to też jest cały czas takie wyczucie klienta i poczucie, że moja aplikacja na ten temat coś daje. Także tutaj może byśmy zamknęli temat, odsyłając Was do szukajcie raportów. Tych raportów też jest bardzo dużo. One oczywiście do różnych rynków się dotyczą, ale one pokazują, że jest również zróżnicowanie klienta, jeśli chodzi o korzystanie z aplikacji, a to ma dosyć istotny związek i wpływ z tym, co żeśmy omawiali w punkcie pierwszym i drugim, czyli jakie mamy typy cyfrowego klienta i jaka jest liczebność tych poszczególnych populacji.
Ja może jakby Podsumuję to dwoma hasłami. Jedna sprawa to jest, to potwierdzę jeszcze raz, użyteczność, czyli tylko to, co jest naprawdę potrzebne, musi być w aplikacji. Aplikacja to nie jest wszystko.
Co więcej, dobra aplikacja to jest taka, która ma właśnie to, co ma mieć,
Tak,
a
a
nie ma
reszta.
wodotrysków, bo wodotryski nie stanowią aplikacji.
Natomiast druga rzecz, druga bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o klienta cyfrowego, tego współczesnego klienta, on jest strasznie wybredny. My jako klienci jesteśmy bardzo wybredni i bardzo szybko, bardzo łatwo nas zniechęcić i bardzo łatwo jedną aplikację zastąpić inną. W związku z tym tu, biorąc pod uwagę, że jeżeli ta aplikacja nie spełnia tych wymogów użyteczności, to za chwileczkę to ograniczone miejsce naszej akceptacji zostanie zastąpione przez coś innego.
Tak, ja tu mam też bardzo, wydaje mi się, konkretny przykład hipermarketu. Pamiętam, kiedy hipermarkety pojawiły się na polskim rynku, czyli to było lat temu 20, kiedy pojawił się pierwszy hit, to ja w pewnym czasie dorobiłem się takiej strategii, że tak naprawdę szedłem od półki do półki wytyczoną ścieżką. Znaczy ja nie myślałem, bo trudno było, można było zgłupieć. Znaczy ilość wyboru, które wtedy było, była zbyt duża, więc ja się tak poruszałem, tak, na tej półce ten regał, na tej półce ten regał i to była taka konkretna droga. I wydaje mi się, że z aplikacjami osiągnęliśmy właśnie ten etap. Jest ich tak dużo, że każdy z nas próbuje sobie w tym labiryncie znaleźć własną ścieżkę i trzymać się tej ścieżki i dosyć trudno go z tej ścieżki wybić. Czyli jeśli ktoś zajmie miejsce na konkretnej półce i ta półka zajmie miejsce w moim mózgu, to bardzo ciężko jest mnie z tego miejsca wyrzucić i wejść tam z konkurencją. A to też jest istotne, bo pamiętajmy, że potem właśnie się może okazać, że nasz klient wybiera ubezpieczyciela z uwagi na aplikację.
Tylko znowu, zobacz, bo tak odniosłeś się do marketów, tylko markety od jakiegoś czasu robią coś, czym mnie skutecznie zniechęcają. To znaczy zaczynają przestawiać półki. Czyli ty powiedziałeś, że ty sobie znalazłeś pewną swoją ścieżkę i kiedyś było tak faktycznie, masz ograniczony
Dlatego ja nie
czas,
chodzę do hipermarketów.
masz koszyk i masz po prostu ustaloną trasę, nagle przychodzisz pewnego pięknego dnia, a wszystko jest gdzieś na
Tak,
głowie
tak, tak.
poustawiane i zamiast spędzić tu. I
I wszystko to dla
oczywiście,
mojego dobra.
i teraz tak, ja to odbieram, że ktoś mnie, ze mnie próbuje zrobić wariata i chce mnie w cudzysłowie oszukać. I w tym momencie takie kombinowanie, bo dla mnie to inaczej tego. Ja się, być może się nie znam, tak? To znaczy inaczej, trudno powiedzieć, że ja się nie znam. Ja się znam na tym, co ja czuję. I tu mówimy o tej typologii. Ja w tym momencie jestem sceptykiem tego typu działań. Idźmy dalej.
Dobrze, i teraz przechodzimy już do wątku, który znowu bardzo blisko wiąże się z naszym klientomaniactwem, bo wchodzimy na obszar, który sprowadza się do właśnie odczucia klienta, doświadczenia klienta, punktów prawdy, czyli wprowadzenie perspektywy klienta w organizacji. W przypadku raportu jest to takie zgrabne przejście, które zaczyna się mapą podróży klienta, czyli standardowym narzędziem, które pokazuje, jak klient się zachowuje i czego potrzebuje. Ta mapa klienta tu jest zrobiona dla rynku ubezpieczeniowego, ale znowu jesteście inteligentnymi słuchaczami, więc każdy z Was będzie mógł sobie taką samą mapę, czy bardzo podobną mapę stworzyć dla własnej branży.
Ale polecamy strona 25 czy slajd numer 25.
Slajd numer 25, tam rzeczywiście jest to pokazane jako pewnego rodzaju wielowątkowość, bo tak jak mówiliśmy, że dosyć dużym ryzykiem jest uproszczenie w przypadku typologii klienta, znaczy ono z jednej strony porządkuje, ale z drugiej strony musi mieć świadomość, że właśnie typów idealnych w przyrodzie ciężko spotkać. Podobnie jest, jeśli chodzi o kwestie zachowań, bo mapa klienta, czy mapa doświadczeń klienta przytoczona tutaj, czy każda inna mapa pokazuje również, że różne typy w różnych sprawach, w różnych miejscach, w różnym czasie i w różnej sekwencji korzystają z tego kontaktu cyfrowego i musimy mieć świadomość, że tutaj siła oddziaływania jest różna i w związku z tym warto spojrzeć jeszcze na tą perspektywę, czy na tą perspektywę cyfrowości, uwzględnić tam też perspektywę klienta, że klient czegoś szuka, różni klienci szukają różnych rzeczy, pomijając ich preferencje, jeśli chodzi o korzystanie z internetu, to czym innym jest klient, który szuka produktu, a czym innym jest klient, który szuka obsługi. Czym jest klient, który szuka informacji, czym jest klient, który szuka rozwiązania problemów. To
To
są
znaczy, może
zupełnie inne.
inaczej, to jest to cały czas ten sam klient, tylko że on się
Tak, tak,
inaczej
tak, ale
zachowuje.
i mapa
Inaczej.
to świetnie pokazuje, że on jest w innym miejscu
Tak.
naszego mikrokosmosu.
Jak zresztą Piotr stwierdził w naszej rozmowie offline'owej, akurat ta mapa przypomina metro londyńskie z przepływającą tamizą przez środek. Natomiast popatrz.
Myślę, że mapa metra warszawskiego byłaby zbyt prosta.
Nie wchodźmy na tematy polityczne i światopoglądowe. Okej, okay. Natomiast popatrzmy na mapę drogi klienta, tak zwane customer journey, jako na pewną ścieżkę albo na wręcz na mapę. To znaczy teoretycznie, jeżeli weźmiemy mapę turystyczną, to mapa turystyczna pokazuje nam różnego rodzaju ścieżki, drogi, jak dojść w konkretne miejsce. Są szlaki, czasami są nieoznaczone ścieżki i czy będziemy szli po tych ścieżkach, czy będziemy szli na ukos, że tak powiem, to prawdopodobnie dojdziemy tam, gdzie chcemy dojść. Szybciej, krócej. Natomiast obserwując, jaką drogą idzie klient, tak? Czyli jak klient wydeptuje ścieżki swoje własne, my możemy określić, z czym on się styka.
Czy ja bym to podsumował tak, że ta mapa nie służy temu, żeby udowadniać, że trzeba iść tędy, czy tam.
Tak, dokładnie. Ta mapa jest punktem odzwierciedleniem w ogóle tego.
Tak, ale ona przede wszystkim pozwala się zorientować. Tak jak powiedziałeś, że rzadko który z nas, jeśli chodzi po lesie, czy chodzi gdzieś w tak zwanej dziczy, czy nawet biega w dziczy, tak jak ty biegasz swoje maratony, to nie chodzi o to, żeby biec równo ze ścieżką. Bo wybór ścieżki jest kwestią wtórną. Zresztą to stary rysunek.
Raczej. To znaczy, chyba, że jest to bieg nieoficjalny. Jak jest oficjalny, to lepiej się trzymać ścieżki wyznaczonej.
Ja wiem, ale jak jest tłum, rozumiem, że tam musisz obiec tych wolniejszych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do czego zmierzam? To jest takie znane zdjęcie ilustrujące customer experience, czyli wydeptane ścieżki w parku. To różne warianty są tego zdjęcia, ale ono generalnie pokazuje, że planiści planują ścieżki w poprzek, a ludzie i tak chodzą swoimi ścieżkami, je wydeptują i to jest właśnie customer experience. I wydaje mi się, że też postrzeganie mapy doświadczeń klienta, czy mapy podróży klienta jako pewnego rodzaju rygoru, że tak trzeba się poruszać, jest nieporozumieniem. Natomiast jest to bardzo dobry punkt odniesienia, bo on pozwala zawsze klientowi, a szczególnie organizacji, zidentyfikować, w którym miejscu klient jest i czego on szuka. Bo z reguły to jest tak, że klienci są w konkretnych miejscach, bo właśnie są w trakcie jakiegoś procesu lub w jakimś etapie i czegoś potrzebują. I dobrze zrobiona mapa doświadczeń klienta to jest nic innego jak właśnie takie najbardziej standardowe zachowania, najbardziej standardowe sekwencje po to, żeby potem pracownik na przykład obsługi, czy ktoś, kto tworzy ofertę marketingową, w oparciu o tą ścieżkę dobrze zdiagnozowaną, mógł coś zaproponować i zobaczyć, że na przykład bez sensu jest sekwencja z perspektywy nawet samego klienta. Bo też często mamy świadomość, że to klienci też nie zachowują się zawsze racjonalnie. Oni czasami robią sobie niepotrzebnie pod górkę, a można im pokazać, tu jest skrót, który pozwoli szybciej dojść z punktu A do punktu B i z ominięciem tych wszystkich raf. Tak? Więc ja bym to traktował mapę klienta jako właśnie pewnego rodzaju narzędzie, które pozwala przyprowadzić perspektywę klienta do firmy i pozwala firmie również zrozumieć, gdzie klient jest, czego szuka i na którym etapie jest, po to, żeby się łatwiej z nim komunikować, bo raczej trudno mi sobie wyobrazić, że taka mapa jest wymogiem i drogi kliencie, jeśli chcesz coś załatwić, to musisz iść zielonym szlakiem, bo inaczej to cię po prostu zrzucimy.
Tak? Nie, to właśnie różnicuje mapę od procesu, bo proces to jest odzwierciedlenie tego, jak firma zachowuje się względem klienta. Tak. Natomiast mapa jest przyjęciem perspektywy tegoż klienta, w jaki sposób on pokonuje poszczególne ścieżki. Jeszcze jedną rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, bo takim wyznacznikiem dla nas tego, czy to, co robimy, jest dobre, czy nie, jest tak zwana satysfakcja klienta. I my o nią dbamy, żeby ona była jak najwyższa, jak najlepsza i w ogóle było fantastycznie. I musimy pamiętać, że ta satysfakcja klienta też będzie różna i różny jej poziom, różny punkt odniesienia będzie w sytuacjach, na przykład, kiedy klient dokonuje zakupu, a w tak zwanych chwilach prawdy, czyli w momentach, kiedy coś pójdzie nie tak.
Szczególnie, że po pierwsze ona może być niska z definicji, bo są takie miejsca, gdzie satysfakcja klienta na przykład przy windykacji jest akurat może niekoniecznie istotna, bo klient trochę sam, szczególnie jeśli to jest windykacja z jego powodu, bo ja nie mówię o takiej windykacji, kiedy klient jest niezawiniony. Ale ja tutaj też raczej bym odszedł od satysfakcji klienta, bardziej bym się na lojalności skupił, czy nawet na wartości klienta, bo tutaj też musimy mieć świadomość, że nie po to mamy firmę, żeby wszyscy klienci byli zadowoleni, bo zadowolenie klientów też nie jest samym celem samym w sobie. Celem samym w sobie, jeśli już, to jest to, żeby klient z nami został. I on może z nami zostać, mimo że jest niezadowolony. Oczywiście też nie będzie został z nami na siłę przymuszony, bo on po prostu, jak tylko będzie miał okazję, to i tak od nas ucieknie. Tak? Więc, ale satysfakcję traktował mimo wszystko jako... Albo inaczej, trochę bym zredefiniował to, co jest istotne i może niekoniecznie satysfakcja klienta jest takim najważniejszym wskaźnikiem. Pewnie lepszym wskaźnikiem byłoby wartość czy zaangażowanie klienta, czy takie poczucie zgodności. I mówię, często to może ta satysfakcja może być niska albo obniżona i z tym też się trzeba pogodzić, że nie zawsze jesteśmy w stanie klientowi dać pełnię satysfakcji, szczególnie jak klient na przykład chce, nie wiem, tani kredyt jeszcze bez ryzyka. Tak?
we frankach szwajcarskich. Powiem się dziwi, że niestety było ryzyko i tylko nikt mu nie powiedział, bo nie potrafi tego sobie sam zrobić. Ale tutaj też znowu, żebyśmy nie wchodzili w szczegóły, to powiedzmy sobie tak, bardzo fajna mapa, bardzo dobrze przygotowana dla branży ubezpieczeniowej. Nie sposób się z nią nie zgodzić, bo nie jesteśmy ani kompetentni, żeby to oceniać, natomiast jako na samo narzędzie rzeczywiście jest to fajny punkt odniesienia i prawdopodobnie trzeba mieć świadomość, że taką mapę i tak każdy dla swojego biznesu musi zrobić sam. Natomiast to, co jest istotne, to że ta mapa coraz częściej jest mapą opartą o cyfrowy świat. I nawet jeśli gdzieś tam się odniesiemy, że tam są, nie wiem, te marmury, o których mówisz, czyli na przykład oddział banku, to nawet jeśli występuje na tej mapie, to pamiętajmy, że w oddziale banku, jeśli przychodzimy, to i tak nas pytają o PESEL. I w oparciu o ten PESEL i tak nam dają dostęp do systemu, tyle że robi to pracownik banku, a nie my sami. Więc to znowu jest pewnego rodzaju paradoks, że my nie jesteśmy cyfrowi, mimo że wchodzimy do tradycyjnego oddziału czy tradycyjnego kanału.
Zgadza się.
Tak?
Jedziemy dalej.
Dobrze. I teraz mamy kolejny bloczek, który można by zamknąć w takiej mieszance, bo tak, to jeszcze nie są te konkretne rady, natomiast pojawia się wątek tak naprawdę moim zdaniem trochę połączony, czyli bycia mobilnym, bycia omnikanałowym i bycia online, ale od strony firm. To znaczy, że firma musi zrozumieć, że jeśli sobie właśnie tak uzmysłowi, tak, po pierwsze klienci są cyfrowi, po drugie, klienci są różne typy i różne potrzeby. Po trzecie, są te różne aspekty, czyli ta mapa doświadczeń klienta, która też różnicuje świat. To trzeba mieć świadomość, że teraz na to trzeba nałożyć siatkę wielokanałowości, mobilności czy bycia online. Mhm. Tego dostępu do informacji natychmiast i wykorzystania technologii w dobrych również elementach. Bo pamiętajmy, że technologia ma tutaj klientowi ułatwiać życie, a nie utrudniać. Jeśli na przykład wprowadzamy konieczność identyfikacji klienta, to sposób identyfikacji klienta musi być najbardziej prosty i naturalny. W związku z czym trudno mi sobie, zresztą to też mamy takie to słynne nagranie Maćka Sztura, gdzie go tam pytają o numer identyfikacyjny,
tajny
16-cyfrowy numer, który podał 10 lat temu, więc to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby właśnie zrozumieć, że tutaj też trzeba zachować pewnego rodzaju zdrowy rozsądek i ten na przykład posługiwać się PESEL-em lub innym identyfikatorem, który jest na tyle naturalny i prosty, że klient go zapamięta, a jeśli on już go pamięta i jeśli on go nam poda, to wtedy już nie musimy go pytać o kolejne rzeczy, typu na przykład, jaki jest pana numer klienta. Bo ja rozumiem, że w dobrym systemie informatycznym łatwo zobaczyć, że PESEL wiąże się z określoną numerem umowy i łatwo to te dwie rzeczy zmeczować i nie trzeba do tego angażować klienta, bo po co mu taka wiedza. Tak? Tak jak każdy z nas kierowców posługuje się numerem rejestracyjnym samochodu i numer podwozia jest mało istotny, poza badaniami technicznymi. Tak? Dlatego tutaj ten wątek, ja powiem tak, on jest w raporcie dosyć mocno opisany i też zachęcamy do przejrzenia. Nie chcielibyśmy skupiać się na szczegółach, bo one są dosyć no właśnie szczegółowe i odnoszą się do konkretnego rynku. Natomiast to, co mówimy, to jest po pierwsze to, że to wszystko się wiąże.
No
to znaczy wielokanałowość to jest nic innego jak uwzględnienie tego, że klient różnymi kanałami chce osiągnąć to samo i często to my jako dostawcy czy jako firmy tworzymy to wielość kanałów, ale ona z perspektywy klienta wcale nie musi być wielością. Ona może być jedno i klient nie powinien mieć nawet poczucia, że on gdzieś z kanału jednego wychodzi do drugiego.
A wiesz co, ja obserwuję coś takiego, bo o omnichannelu mówi się gdzieś od 2-3 lat mniej więcej, głównie w e-commerce. Od mniej więcej roku dosyć intensywnie mówi się w obszarze call contact center, bardziej mówi się niż cokolwiek się z tym robi niestety, albo niestety, ale ja mam taką obserwację troszkę inną, że ten omnichannel to klienci całkowicie automatycznie, czy korzystając jakby z dobrodziejstwa internetu, oni już są bardziej omnichannelowi. Powiedzmy, jeżeli sam na początku powiedziałeś, że coraz więcej osób korzysta z więcej niż jednego urządzenia, czyli a nawet dwóch czy trzech, czyli powiedzmy, że mamy laptop już, powiedzmy, że takim standardem się robi, to jest laptop, tablet i smartfon. Mamy aplikacje, coraz więcej aplikacji, chociażby podobno najbardziej popularnym kontem mailowym jest Gmail, tak? Z Gmaila możesz korzystać z tej samej poczty, łącznie z całą historią tego, co się tam wydarzyło, czy coś zostało przeczytane, czy nie, na wszystkich tych urządzeniach po kolei i przesuwasz się po nich tak, jakbyś po prostu
Jesteś
korzystał
ciągle
cały czas.
sobą.
Dokładnie
Jesteś
tak
ciągle
samo
sobą.
wygląda to, jeżeli jesteś zalogowany, dajmy na to w przeglądarce Chrome, Safari czy jakiejkolwiek innej. Rozpoczynasz coś na tablecie, kończysz na laptopie, idziesz do łazienki, bo tak jak pokazywane w raporcie jest pokazane, że w łazience 68 chyba procent korzysta ze smartfona i dalej. Siedząc za przeproszeniem, korzystając z toalety, przeglądamy internet. To jest omnichannel.
Zgadza się. I
Tak?
tu dlatego jeszcze raz mówimy, że po pierwsze branże się przenikają, że technologia wymusza. I teraz w moim odczuciu to jest trochę tak, że inteligentne firmy tego za tym podążają i wykorzystują ten trend, skoro ludzie mają naturalny nawyk, że chcą się przełączyć z urządzenia na urządzenie, a zostawić swoją tożsamość, to trzeba znaleźć dobry sposób, żeby tą tożsamość zapewnić sobie i ułatwić klientowi i sobie pozostawanie w tej tożsamości. Zauważ, że dla mnie, czy zresztą dla każdego z nas trochę to jest taki walor banku, że do banku idziesz już dzisiaj, nieważne do którego oddziału, jeśli podasz swój numer PESEL albo numer konta jeszcze lepiej i jeszcze ten tam identyfikator bankowy, który masz w systemie, to za pomocą tego możesz się tak naprawdę zalogować wszędzie. Nawet jeśli pójdziesz do oddziału, to tak naprawdę te oddziały są, nie ma rejonizacji. To nie jest tak, że w innym mieście cię nie przyjmą, bo ty jesteś z Poznania, to w Gdyni nie masz co szukać w banku, bo ty tak naprawdę podajesz swój numer identyfikacyjny. W związku z czym masz rację, że tutaj technologia to wykorzystała. Natomiast odnosząc się do raportu, to powiem, że raport wokół tego buduje też ciekawe spostrzeżenie. To znaczy on mówi nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że właśnie dobre firmy to są takie, które ten omnichannel w praktyce stosują. Co więcej, budują na tym pewnego rodzaju zróżnicowanie i nawet przewagę konkurencyjną. Bo tak jak mówiłem, tak jak banki między sobą zaczynały konkurować nie produktami, tylko zaczynały konkurować aplikacjami, tak samo zaczynały konkurować funkcjonalnościami w ramach tej aplikacji. Czyli jeśli ja mogę z danej aplikacji skorzystać w różnych miejscach, w różnym czasie, na przykład za pomocą przycisku palca, to fajnie. Bo po co ja mam podawać PIN kod, skoro tak naprawdę mój telefon, akurat iPhone, wymaga odcisku palca. No na Boga, nikt nie zmieni mojego odcisku palca, więc trudno się pode mnie podszyć, to po co jeszcze muszę do tego dodawać piny czy inne dziwne identyfikatory, skoro odcisk palca jest wystarczający.
No i to jest właśnie, myślę, że jakby dołączając tutaj do tego właśnie tą biometrię, o której się mówi, że to jest trend na najbliższy rok, czy na najbliższe lata, no mamy jakby uproszczenie z jednej strony procesu i uproszczone narzędzie tak naprawdę do połączenia tych wszystkich kanałów, które dotychczas cały czas niestety jeszcze są traktowane jako odrębne i odrębnie zarządzane.
I zauważmy, że tutaj korzyści rozkładają się porówno, bo i klienci na tym korzystały i firma, bo prostszy proces oznacza dla firmy mniej błędów oznacza większą satysfakcję klienta i większą lojalność, niższe koszty, też nie ukrywajmy, większość rozwiązań, które tu są proponowane, to są rozwiązania tańsze. One są tańsze choćby z tego, że technologia jest tańsza, że sposób realizacji tego procesu jest tańszy, bo on jest automatyczny, oparty o
Tak, bo
gdzieś
klient
tam
sam to
tanie
robi po
rozwiązania. Klient
prostu.
to sam robi, w związku z czym mamy do czynienia z sytuacją, kiedy po pierwsze pojawiają się korzyści i te korzyści może się podzielić firma z klientem. Co więcej, sami klienci są gotowi za to
Więcej
dokonać wyboru,
zapłacić.
a właśnie na końcu jeszcze więcej zapłacić. I to też jest kolejny wątek, z którym ja podpisuję się oboma rękoma. Znaczy uważam, że też musimy zrozumieć, że obsługa wcale nie musi być tania. Ona ma być dopasowana do potrzeb i są klienci, dla których akurat 3 złote w tą czy w tamtą nie robi różnicy, natomiast robi różnicę czas albo robi różnicę wygoda. I tak jak na przykład niektórzy z moich operatorów komórkowych oferują mi e-fakturę i dają mi zniżkę 5 złotych, to nie dlatego wchodzę w e-fakturę, że dostaję 5 złotych zniżki, bo tak naprawdę 5 złotych w skali miesiąca to nie jest pieniądz, który stanowi jakieś istotne znaczenie. Natomiast wygoda pod tytułem faktura, tak, to jest dla mnie wygoda. Oczywiście, jeśli ta e-faktura jest od początku do końca e-fakturą, a nie tylko PDF-em wysłanym mailem, który sobie muszę sam wydrukować i zapłacić jeszcze nie wiadomo jak. Więc.
No właśnie, bo czasami coś, akurat e-faktura jest takim przykładem, gdzie zmuszono tak naprawdę nas do tego, żeby z niej korzystać. Operatorzy zmuszają klientów do tego, żeby korzystać, a dla mnie osobiście jest to większy problem, ponieważ.
Ale to dlatego, że w moim odczuciu oczywiście, bo tu nie chciałem się bardzo spierać, ale w moim odczuciu to jest trochę tak wracając do naszej mapy klienta. Czyli ktoś zrobił mapę, ale tylko fragment tej mapy i powiedział, o, to jest istotne, to trzeba zrobić cyfrowo.
Wiesz co?
Tylko
To
to
znaczy powiem
powoduje, że zmuszasz
inaczej.
klienta, żeby zrobił ten przeskok, bo w jego mapie ten proces wygląda zupełnie inaczej. Mhm. Płacenie za fakturę wygląda zupełnie inaczej z perspektywy klienta niż z perspektywy firmy.
Czyli oni popatrzyli na dostarczenie dokumentu, a nie na proces, rozwiązanie problemu. W momencie, kiedy pojawiły się inne opcje, kiedy rozpowszechnili bardziej aplikację mobilną, czy w ogóle aplikację, świat się zmienił. Mhm. I ja doceniłem to. Natomiast jednak papier to było coś, o czym było bardzo łatwo, łatwiej było mi pamiętać, niż plik, który zaginął momentalnie w ciągu pomiędzy setkami maili, które każdego dnia gdzieś tam przychodzą.
Które trzeba odkopać. Tak? Więc tutaj, tak, bo tutaj tylko ten wątek, mówię, omnikanałowości, online'owości, mobilności, ja bym tylko podsumował jednym, to jest wartość, to jest tak naprawdę jedno z kluczowych kryteriów, wokół których firmy powinny budować swoje oferty. I mądre firmy, bo to trochę jest nawiązanie do tego, o czym żeśmy rozmawiali w odcinku 12, czyli właśnie to, wokół czego firmy budują tą swoją piramidkę. To naturalnym elementem tej piramidki jest właśnie dojście do takiego etapu, kiedy omnichannel, bycie mobile, bycie online jest możliwe, jest wygodne i daje tak kolosalną przewagę dla klienta, w perspektywie klienta, że on jest gotów wybrać ofertę A nad ofertę B właśnie dlatego, że ona jest wygodniejsza, niekoniecznie tańsza. Mhm. Dobra, i teraz przechodzimy do tak naprawdę podsumowania, które znowu pozwoliliśmy sobie na nasze autorskie podsumowanie, to znaczy nie odnosimy się tutaj jeden do jednego do dobrych rad, i to mówię w dobrym ujęciu, dobrych rad firmy KPMG, bo one są zapisane w raporcie, natomiast myśmy wybrali sobie te dobre rady, które pokrywają się z wątkami, które wielokrotnie żeśmy na łamach klientomanii poruszali. I w zasadzie chcielibyśmy tylko naszym językiem przekazać, bo wydają nam się i sensowne, i spójne z naszymi wartościami i z tym, co postulujemy we wszystkich możliwych edycjach klientomanii. To co, zaczynamy od pierwszej dobrej rady. Pierwsza dobra rada mówi ni mniej, ni więcej, tylko różnicuj produkty według segmentów potrzeb klientów, przy czym segmenty to już nie jest to ujęcie demograficzne, socjodemograficzne, to nie są te podejście, że dla klientów złotych mamy inną ofertę, a dla srebrnych inną, tylko bardziej jest to myślenie w kategoriach zrozum, że masz różne typy klientów i w związku z tym dostosuj swoją ofertę produktową i ofertę obsługową, komunikację, przekaz, słowa, akcentuj korzyści dla tych typów. Tak, czyli staraj się być dobrze i to jest nawiązanie do wątku, który poruszałeś właśnie ostatnio, czyli poznaj swojego klienta, czyli zrozum, że są różne typy klientów o różnych potrzebach.
Ja bym tutaj jeszcze nadłożył jedną rzecz. Działaj pro, a nie wykluczaj, bo znowu jeszcze do niedawna, jeżeli ktoś nie mieścił się w pewnych ramach, to raczej się go wykluczało, czyli temu klientowi coś się nie należy,
bo nie znasz definicji.
Bo on jakby nie przynosi nam na przykład wystarczającego obrotu. Jakby tu zmieńmy w tej chwili to postrzeganie na zasadzie okej, a być może on nie opłaca nam się dać mu tego, ale przenieśmy go na przykład tu, do takiego kanału, czy zachęćmy go do takiego sposobu obsługi czy samoobsługi. Dzięki temu on zyska fajne doświadczenie, a nas będzie to mniej kosztować.
I myślę, że to w ogóle jest takie myślenie trochę o biznesie w kategoriach, że są klienci, którzy tak naprawdę są dla nas czystą korzyścią. Bo jeśli mamy dobrze zrobioną organizację, tak naprawdę koszty obsługi, koszty oferty możemy sobie rozbić na klientów tych takich powtarzalnych, w związku z czym każdy klient taki ekstraordynaryjny, on nas nic nie kosztuje, w cudzysłowie, bo mamy go rozliczonego gdzie indziej, natomiast on nam przynosi dodatkowo złotówkę, czy dodatkowe dwie złotówki i o ile sama złotówka nie robi różnicy, to już milion takich złotówek zaczyna odgrywać rolę. Ale to jest właśnie to zrozumienie, że mamy pewien potencjał, mamy pewne typy klientów, jeśli dobrze zrobimy tą zróżnicowaną ofertę, to nam się to zwróci.
I mamy możliwości.
Tak, druga dobra rada to jest znowu pewnego rodzaju splot kilku rzeczy, natomiast to, co myśmy wyłapali w raporcie, to na co zwracam uwagę, to jest to postaw na omnichannel oczywiście, ale rozumiany jako pewnego rodzaju ofertę i kompleksowość właśnie zrozumienia tych dzisiejszych technicznych możliwości i potrzeb klienta, ale również zbuduj plan dojścia. To znaczy nie ma się co oczekiwać, że nastąpi rewolucja i z dnia na dzień przejdziemy, wszyscy klienci staną się w pełni omnichannelowi, w pełni online, w pełni mobilni. Natomiast miejmy świadomość, że jak każdy proces, również ten wymaga pewnego czasu i pewnej logiki dojścia.
Jeśli klienci bardzo szybko wejdą w tą omnichannelowość, ja bardziej się martwię o to, że firmy nie dojdą, bo to jest drogie. To powiedzmy sobie szczerze, to jest drogie z bardzo wielu powodów.
Jest to inwestycja.
Chodzi o technologię, tylko tu chodzi o zmiany organizacyjne w firmie, zmiany mentalne, porzucenie silosów. To jest czas i to jest duży pieniądz przeznaczony na zmianę.
Ale właśnie dlatego ja bym tu podszedł trochę inwestycyjnie do tego wątku.
Tak,
powiedziałbym tak, potraktujmy omniczany jako inwestycję, inwestycję, którą oczywiście na dużych liczbach, czy jakiś business case trzeba sobie zbudować i wyliczyć, że to rzeczywiście się nam opłaca, ale zróbmy tak porządną inwestycję, znaczy zaplanujmy ją, podzielmy ją na pewnego rodzaju etapy, osiągnijmy korzyści cząstkowe i tak właśnie do tego podchodźmy. To jest projekt, który właśnie trzeba rozłożyć w czasie i trzeba mieć świadomość, że tego się nie da zrobić na zasadzie, powiedzmy klientom, że dzisiaj jesteśmy online, bo to nie wystarczy. To nie wystarczy im nawet to zakomunikować, to jest kwestia tworzenia pewnej świadomości, dawania pewnej wygody i dochodzenia do tego stopniowo, choćby w czasie.
Tym bardziej, że świat nie stoi w miejscu i też on się zmienia.
Technologia się potania albo się pojawiają nowe opcje, których wcześniej nie było.
To nie jest kwestia płaskiego terenu, na którym się wybuduje budynek i jakby w próżni, tylko to jest budowanie tego budynku w czasie, gdzie ta ziemia też pracuje na swój sposób, albo otoczenie tego terenu się zmienia. Idźmy dalej.
Kolejna rzecz to jest też dosyć wyraźny postulat i tutaj akurat w raporcie on jest dosyć dobrze opisany, czyli stwórzmy klientowi konto online. Stwórzmy mu tożsamość, która jest dla niego prosta, łatwa i przyjemna, żeby tą tożsamość mógł odnaleźć. Najlepiej właśnie posługujmy się i tutaj taka droga na skróty, czy to PESEL-em, czy innym prostym numerem identyfikacyjnym, czy właśnie odciskiem palca, ale dajmy też dzięki temu taką korzyść klientowi, że ta jego tożsamość jest na tyle z jednej strony chroniona, z drugiej strony na tyle go rozróżniająca, że on nie musi za każdym razem tej tożsamości przywoływać. Aha. Bo ta wiedza o tej tożsamości powinna być podzielona pomiędzy klienta i firmę. Jeśli klient przychodzi do nas z tą tożsamością, to korzystajmy z naszych przepasnych zasobów informatycznych, gdzie wiedza o tym, kto on jest, jaką miał historię choroby, ile razy do nas przychodził, czyli dobry CRM tak naprawdę, ale korzystajmy z tego i nie każmy klientowi z tą całą dokumentacją chodzić i nosić ją przy sobie, bo po co?
Tak jest.
Kolejny wątek to jest bądź mobilny, ale czy inaczej, traktuj mobilność jako pewnego rodzaju rozszerzenie oferty i tak, po pierwsze, korzystaj z niej tam, gdzie jej nie ma, bo często jest tak, że na przykład wchodząc w nowy, czy tworząc nowy produkt, tworząc nową ofertę, nowy obszar, możemy sobie pozwolić na ryzyko. I to jest właśnie przykład to, o którym mówiłeś, AliorSync czy inne banki, które postawiły na bankowość internetową w pełni, ale to było jako dodatkowa oferta. Oczywiście są też takie firmy, które od początku stawiają na taki model i mówią, że innej opcji nie ma, natomiast my tutaj postulujemy mobilność, czy też autorzy raportu to postulują, a my się z tym zgadzamy, że można mobilność wykorzystać jako pewnego rodzaju element dodatkowy. Czyli to nie jest tak, że musimy zamykać cały świat dotychczasowy, natomiast obok tego świata dotychczasowego możemy postawić taki świat mobilny, który z jednej strony daje pewną opcję i alternatywę, pozwala załatwiać pewne sprawy o wiele prościej niż do tej pory, ale też stanowi argument dla klientów, żeby w kierunku tej mobilności przechodzić. Bo sami zresztą pamiętamy, ja nie wiem jak ty, ale ja jak dojrzewałem do bankowości internetowej, no to z reguły się odbywało tak, że odkrywałem, że na stronie www mogę załatwić różne rzeczy. Z czasem tych rzeczy można było załatwić coraz więcej i z czasem to spowodowało, że nie musiałem w ogóle chodzić do okienka, bo po co?
Zgadza się. Natomiast patrzmy też na to, że jakby bycie mobilnym jest odpowiedzią na zmianę modelu życia klienta.
Potrzeb i preferencji.
Preferencji. To znaczy my załatwiamy dzisiaj sprawy nie właśnie przy okienku, niekoniecznie nawet przy oknie komputera, monitora, tylko my to załatwiamy tam, gdzie jesteśmy. Tak? Na przykład w łazience, ponieważ telefon jest tak osobistą rzeczą, którą mamy jak niemalże klucze, czy niektórzy papierosy ze sobą noszą, czyli mamy go wszędzie, czyli jesteśmy w stanie bardzo wiele elementów rzeczy załatwić, a jeżeli na przykład tutaj mówimy o czymś, co mówimy o ubezpieczeniach, naturalną rzeczą jest, że jeżeli jest jakaś szkoda, dajmy na to komunikacyjna, trzeba zrobić zdjęcie. Tak? Jeżeli taka aplikacja pozwala zrobić zdjęcie i przechować od razu dziesiątki informacji o lokalizacji, o dacie, godzinie, pogodzie, nie wiem, o wszystkich tych elementach, no to to jest po prostu jednym kliknięciem załatwiamy ileś rzeczy, które wcześniej było albo niemożliwe, albo wymagało zaangażowania osób trzecich.
I tutaj też mi się taki przykład kojarzy i też go chętnie przywołam, bo zauważmy, że też często to jest trochę tak, że my dzielimy się z klientem zasobami technologicznymi. To, o czym powiedziałeś o tym robieniu zdjęć, to ja pamiętam, że onegdaj, nie tak dawno temu, były takie aplikacje dla agentów. To znaczy, żeby agent mógł zrealizować szkodę, to on robił zdjęcie. Mhm. I teraz zauważmy, że w dzisiejszej dobie dostępności, powszechności zasobów, a z drugiej strony ceny coraz tańszych na przykład dostępu, to nie ma znaczenia, czy zrobi to zdjęcie agent, czy zrobi to klient. Najlepiej niech to zrobi klient w momencie szkody, a agent to niech tylko potwierdzi. I zauważ, że coraz więcej firm z tego korzysta. To znaczy coraz więcej firm, zresztą nawet firmy swoim pracownikom zaczynają mówić tak, sprzęt może być twój. To nie jest tak, że ja ci muszę kupić komputer. Ten komputer czy ten telefon masz mieć osobisty, ja ci tam zwrócę. I to samo dotyczy aplikacji, czyli mądra aplikacja czy mądry system bierze pod uwagę, że dzielimy zasoby pomiędzy firmę a klienta tam, gdzie jest to wygodnie. Tam, gdzie jest to wygodnie, żeby klient dorzucił swój kawałek, to niech klient zrobi skan, niech klient zrobi zdjęcie, niech klient poda pewną informację. Tam, gdzie jest to wygodniejsze dla firmy, to zrobi to pracownik firmy. Natomiast ważne, żeby te obie strony mówiły tym samym językiem i poruszały się w ramach tego samego standardu.
I to jest postulat z książki, której omawialiśmy w 12 odcinku. Zaufaj mi.
Tak, zaufaj mi i zaufaj, ale też daj mi szansę, żebym to zaufanie mógł spełnić, żeby warunki do zaufania były spełnione.
To oczywiście.
Tak. No i ostatnia rzecz, czy przedostatnia rzecz, to jest komunikuj korzyści online. Czyli nie tylko dawaj możliwość, ale też niech za tym idzie właśnie te przysłowiowe 5 zł za fakturę, a może nie 5 zł, bo może mówię, ja nie jestem szczęśliwym przykładem, może mi byłoby łatwiej powiedzieć tak, dzięki temu twój proces reklamacyjny załatwimy łatwiej, tak? Czyli przejdź na e-fakturę, bo z tym się wiąże szereg korzyści, z których akurat finansowe jest najmniej istotne. I dla mnie to jest ok i z tego mogę korzystać, ale stąd postulat jest taki, dopasuj ten język korzyści do typu klienta. I jeśli go zachęcasz do rozwiązań, które są dla ciebie jako dla firmy korzystne, pokaż również te korzyści w języku strawnym dla danego typu klienta.
I nauczy korzystać mnie z tego.
Naucz korzystać, daj taki wyraźny sygnał i taki wyraźny feedback, żeby klient tak skorzystał i od razu czuł różnicę, tak? Żeby powiedział to słynne wow i powiedział tak, o, teraz to ja mogę chodzić do bankowości internetowej, bo po prostu to sobie sam wszystko załatwiam. Tak? Nic nie muszę nikogo prosić o łaskę. No i rada podsumowująca, a tak naprawdę postulat, który gdzieś też cały czas przemycamy, to co powiedziałem na początku, to już nie są czasy, kiedy musimy tworzyć odrębną strategię cyfrową dla klientów cyfrowych. My po prostu musimy zrozumieć, że dobra strategia uwzględnia, że większość klientów jest cyfrowych i większość technologii, którymi się poruszamy, są technologiami cyfrowymi i dlatego musimy niestety albo stety w ramach naszego i strategii, i modelu biznesowego, i oferty, i elementów różnych organizacyjnych uwzględnić to, że klienci są inni niż do tej pory, technologia jest inna niż do tej pory i włączmy to w nasze myślenie o kliencie.
I ostatni punkt jest ode mnie, ekstra. Czyli po pierwsze, przeczytaj, zapoznaj się, przeanalizuj raport KPMG. Uważam, że jest to lektura obowiązkowa, aktualna bardzo. I do tego polecam wysłuchanie 9 i 12 odcinka naszego podcastu.
Tam obejrzenie e-booka.
I jako ostatnia historia to jest przejrzenie e-booka, które możecie ściągać z 12 odcinka. Ponieważ on tak naprawdę, jak zobaczycie, to jest odpowiedź na wszystkie te badania, postulaty. Te dwa elementy, czyli ten badanie KPMG, czy raport KPMG i książka Billa Price'a i Davida Jeffiego, to są dokładnie pasujące do siebie puzzle.
To trochę nam wyszło, że w praktyce udowodniliśmy siłę omnichannelu. Czyli mówimy o tym samym różnym językiem i różnymi formami, ale komunikat jest jeden. Komunikat jest jeden, bądź klientomaniakiem, bo to się opłaca. Jeśli dasz szansę klientowi zaistnieć w swojej organizacji z korzyścią dla klienta, to ty też z tego tytułu odniesiesz szereg korzyści. I do tego chyba zachęca raport KPMG, bo on mówi ni mniej, ni więcej, jak to, że klienci są już gotowi do bycia online, nawet tego oczekują i teraz ruch niestety należy do firm. Firmy muszą się do tego dostosować i muszą stworzyć takie warunki, żeby to wszystko działało.
I postawmy tutaj kropkę na dzisiaj. Piotrze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również wszystkim słuchaczom za to, że byliście z nami, że dotrwaliście do tego momentu. Po ilości odwiedzin i pozytywnych komentarzy, jakie otrzymujemy od Was, widzimy, że trafiamy z tematami i że podoba Wam się to, co robimy.
Jak widzicie, to nawet dzisiejszy odcinek pokazał, że to, o czym rozmawiamy, to są tematy, o których rozmawiają wszyscy. Wielokrotnieśmy to podkreślali, zarówno przy okazji podcastu poświęconego konferencjom. Teraz mówimy o raporcie, jesteśmy w mainstreamie, staramy się być blisko tego mainstreamu. Chcielibyśmy być z Wami w tym mainstreamie i chcielibyśmy dyskutować na bieżąco o sprawach, które nas wszystkich nurtują.
Jeżeli i ten odcinek podobał Ci się, tak jak poprzednie, bardzo proszę, zostaw swój komentarz w serwisie iTunes, oceń go i poleć również ten podcast innym swoim znajomym. Mam nadzieję, że i ten odcinek pomoże Tobie i innym w lepszym funkcjonowaniu, w lepszej obsłudze klienta. Przypominam, że dzisiejszy odcinek sponsorowała, partnerowała firma Epoka 24. To dzięki niej, dzięki wsparciu tej firmy, oprócz naszego entuzjazmu możemy realizować nasze pasje, nasze pomysły i możemy to robić coraz lepiej. Klientomania, jaką znacie dotychczas jako podcast, to dopiero początek. Mamy naprawdę sporo pomysłów i sporo planów i już wkrótce ruszamy z kolejnymi klientomaniackimi projektami.
Tak, i mamy ambitne plany, ale też mamy dużo w sobie optymizmu, jak to z reguły na nowy rok, więc zakładamy, że ten dwutygodniowy trend uda nam się utrzymać, że uda nam się poszerzyć grono tych, którzy uczestniczą w podcaście aktywnie, że uda nam się również poszerzyć grono naszych odbiorców, słuchaczy.
Przypominam o Berlinie. Już za troszkę ponad miesiąc w Berlinie odbędą się największe w Europie branżowe targi CCW 2016. Na stronach serwisu forum-callcenter.pl tradycyjnie już przygotowujemy cały cykl poświęcony tej imprezie. Staramy się przygotować Was do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Dostarczamy wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne, które powinniście wiedzieć, co to jest za impreza, skąd ona się wzięła, na czym ona polega, a już niedługo udostępnimy Wam taki praktyczny przewodnik, który w ubiegłym roku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, który obejmuje wszystkie, ale absolutnie wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne, żeby pojechać do Berlina, czyli jak dotrzeć, jakimi środkami lokomocji się posługiwać, gdzie co zjeść już tam na miejscu, z jakich atrakcji targowych skorzystać. Linki do źródeł, które wykorzystaliśmy podczas dzisiejszego podcastu, w dzisiejszej naszej rozmowie, znajdziecie tradycyjnie w opisie tegoż odcinka. A teraz żegnamy się już z Wami. Życzymy efektywnego działania, sprzyjających wiatrów otwartości.
Dużo pogody ducha i dużo pogody wkoło nas. Dużo optymizmu i dużo energii, takiej dobrej energii do zmiany modelu obsługi zarówno w Waszych firmach, jak i w firmach, które Was obsługują, Was jako klient.
I oczywiście, jak zwykle, nieodmiennie współdziałanie. Cześć!
Cześć!